Była jesień 1946 roku. Do drzwi mieszkania pani Chłopowskiej zapukał zziajany listonosz. Zaskoczona kobieta z lękiem odebrała szarą kopertę. Pisał niejaki Edward Gomolczyk-Kresmauer.
Łaskawa pani Chłopowska, donoszę bardzo smutną wiadomość, że pani mąż, Konstanty Chłopowski, pułkownik Wojsk Polskich, już nie znajduje się pomiędzy żyjącymi i spoczywa we wspólnej mogile w Lasach Dąbrowieckich pod Poznaniem.
List pokazała mi Anna Chłopowska, wnuczka Konstantego. Autor listu, Edward Gomolczyk-Kresmauer, był współwięźniem Konstantego. Przeżył Fort VII. Po wojnie postanowił powiadomić rodzinę o losach przyjaciela.
Mój dziadek Konstanty Chłopowski jako powstaniec wielkopolski został od razu w 1939 roku, 24 listopada, został uwięziony w Forcie VII i ten list opisuje moment, w którym współwięźniowie byli wiązani linami, byli wiązani łańcuchami, byli ustawiani, byli pakowani do samochodów.
I wywożeni do Lasów Paleńskich pod Poznaniem, na śmierć. Czym był Fort VII? W jakich warunkach byli przetrzymywani Polacy? Czy wiemy wszystko o tym pierwszym na ziemiach polskich niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym?
Znajomość naszej historii, historii tej współczesnej, tych ostatnich powiedzmy sobie 100 lat jest bardzo problematyczna. O II wojnie światowej większość ludzi wie, że ona była, ale gdybyśmy spytali tak bliżej, kiedy ona się zaczęła, a już nie daj Panie Boże, kiedy się skończyła, to moglibyśmy nie otrzymać żadnej informacji. O Forcie VII wie niewiele osób.
Po wejściu Niemców do Poznania trzeba było utworzyć areszt gestapo. Mocny pruski fort na obrzeżach miasta, odgrodzony od centrum domami wysokich urzędników niemieckich, zdawał się być idealnym miejscem. Szybko okazało się, że to nie tylko areszt, ale miejsce koncentracji Polaków.
Powstańcy wielkopolscy, księża, nauczyciele, lekarze, urzędnicy, inżynierowie.
Słowem, polskie elity. Mówi historyk Leszek Wróbel.
Fort VII był takim miejscem, że szaleństwo czasami było jedyną ucieczką od rzeczywistości. Bardzo często zdarzało się, że do fortu zamykano całe rodziny. Siedząc w celi, człowiek myślał, zastanawiał się, co się dzieje z ich bliskimi. Nasłuchiwał każdego odgłosu z korytarza. Zastanawiał się, czy za chwilę nie usłyszy krzyku bitego syna, czy ciągniętej pod ścianę śmierci na przykład żony.
Ze wspomnień obozowych.
W celi się stało, albo po celi się chodziło. Od 6 do 20. Po 20 można się było położyć, ale nikt nie spał. Strażnicy urządzali nocne wyprawy 1, 10 i 20 każdego miesiąca. To były dni wypłaty żołdu. Piani wpadali do ulubionych cel z pałkami, prętami, krzesłami. Nowi więźniowie nie potrafili zasłaniać głów i brzuchów.
Znam przypadek takiego mężczyzny, który na Forcie VII był przez SS-manów kreowany na chamberlena. Ubierano go w melonik, zakładano mu frak i chodził po forcie, pokazywał się, kłaniał się więźniom. Najnormalniej w świecie oszalał.
Przez Fort VII przeszedł Edmund Gościński.
Przede wszystkim w czasie trwania tak zwanej gimnastyki porannej, kiedy wyprowadzano więźniów i ganiano ich po skarpach tego fortu. Codziennie tego rodzaju ekscesy miały miejsce. Wyczerpani fizycznie wlokli się na swój barłok do podziemi Fortu VII i często na barłogu kończyli swój żywot.
Jeżeli wykonywało się jakąkolwiek czynność na forcie, a SS-man zbliżał się do więźnia, więzień w momencie, kiedy usłyszał kroki SS-mana, musiał stanąć twarzą do ściany. Nie wolno mu było patrzeć na swojego pana.
W celi numer 61 był tenor opery poznańskiej, pan Kujawa. W Wielkanoc SS-mani wyciągnęli z celi pana Kujawę i zażądali, by śpiewał kolędę Cicha noc, po niemiecku. Cała cela miała wtórować soliście mormorando.
Szczególnie po przesłuchaniach, kiedy więźniów skatowanych przywożono na fort, polecano ich opiece więźniów z celi, Więźniowie zmieniali się, pilnowali tego więźnia, który był przesłuchany, oddawali mu swoją wodę często, by go utrzymać przy życiu, ponieważ gdyby zmarł w nocy, więźniowie nie przeciwdziałaliby temu, to mogło się skończyć tym, że z celi co czwarty, co dziesiąty więzień mógł być wyciągnięty na zewnątrz i rozstrzelany.
Niemcy zagłodzili kucharza w kuchni w Forcie VII. Wodnista zupa z marchwi i zgniłych ziemniaków była wlewana do tego samego wiadra, które służyło jako ubikacja. Kobiety w swoich celach stały w wodzie. Temperatura powietrza nie przekraczała 8 stopni. Więźniowie fortu w ciągu 5 miesięcy tracili połowę masy ciała.
Podobnie jak roślina, którą pozbawimy światła i słońca, więdnieje. Taki widok zwiędły
rośliny, tak?
Rośliny przedstawiał człowiek. Jest wystraszeni, bladzi.
Obóz miał swój szpital. Było to pomieszczenie o powierzchni 25 metrów kwadratowych. 20 więźniów gnieździło się na kupie. Rano wachman otwierał drzwi i kazał żyjącym wynosić uduszonych.
Komendanci więzień w Rawiczu i Wronkach odmawiali przyjęcia więźniów obozu koncentracyjnego Fort VII. Ci szybko umierali, psując statystykę. Z tego strasznego miejsca, piekła na ziemi, udało się wyjść Edwardowi Gomolczykowi Krasmauerowi, który po wojnie skontaktował się z żoną współwięźnia, aby dać świadectwo. Jego list jest najcenniejszą rodzinną pamiątką pani Anny Chłapowskiej.
SS-many wychodzili z komendatury, a jeden z nich niósł jakieś dokumenty i w tej chwili SS-man Five, około lat 18, nosił okulary, władał dobrze językiem polskim, zamykał tylne szaleje od samochodu i już samochód ruszył w kierunku Lasów Dąbrowieckich.
Konstanty Chłapowski jechał na śmierć do Lasów Paleńskich. To tam masowo ginęli więźniowie Fortu VII. Wanda Rybska, mieszkanka Palędzia.
Tam leżą tysiące ludzi, przede wszystkim powstańcy wielkopolscy. Jeżeli Niemiec dowiedział się, że ktoś jest powstańcem, rozstrzeliwany z miejsca. Ludzie palili dokumenty, bo nie wiedzieli, że ktoś na kogoś się trafi. Nie było pytania, żadnego sądu, do więzienia i na rozstrzelanie. Lekarze, księża przede wszystkim, wszyscy patrioci objęli kim kto był, jeżeli był patriotą, a Niemcy się dowiedzieli o tym, a przecież mieli piątą kolumnę tutaj, to wiele rzeczy wiedzieli, to rozstrzeliwali.
Myśli pan, że długo czekali, czy to od razuż?
No wie pan, jeśli przyjechały trzy samochody, to jeden stał po kolei, podjeżdżał, zabijali następny, że nie jechał w konwoju jeden samochód. Na ogół w konwoju jechały trzy samochody, nie? Jakieś osobowe samochody wcześniej, przed tym i z tyłu. Nie?
Czyli oni widzieli?
Wiedzieli, że jadą, po co jadą gdzie.
Mówi Tomasz Talarczyk, mieszkaniec Palędzia, który próbuje ustalić listę ofiar mordów w Lesie Paleńskim.
Nie wiem, czy większość, ale bardzo duża część tych zamordowanych w Lasach Paleńskich to byli więźniowie Fortu VII. No ale okazuje się, że w Forcie VII Niemcy tak samo wyczyścili kartoteki, zniszczyli dokumenty. Być może nawet nie każdego więźnia odnotowywali w spisach. Najpierw te ofiary trafiały tam jako żywi ludzie, a potem albo już umarłych chowano tutaj, a zamordowanych czy zamęczonych w Forcie VII, albo ich tutaj przywożono, ich rozstrzeliwano. Czyli ci, których tutaj groby czy prochy spoczywają, to w większości byli najpierw więźniowie Fortu VII.
Załoga Fortu VII trafiła na front wschodni. Oprawców nie osądzono. Historię pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich, wcielonych do Rzeszy, przykryła historia Auschwitz. Nie zapominajmy, że wszystko zaczęło się u nas, w Poznaniu.
Kiedyś Fort VII znajdował się na tak zwanej liście muzeów do obowiązkowego zwiedzania i to nie było dobre. Ci, którzy przychodzili na fort, przychodzili z przymusu. Oglądanie takich rzeczy nie powinno się odbywać na zasadzie przymusu, ale na zasadzie świadomej decyzji. Dlatego na forcie obowiązuje nadal ograniczenie wiekowe. Młodzież poniżej 14 roku życia nie ma wstępu, nie powinna mieć wstępu do Fortu VII.